Panie Boże, prosimy Cię, pobłogosław tę drugą sesję i daj nam jasność myśli i czytelny odbiór Twoich myśli. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Na tym wykładzie będziemy mówić o tym, że Bóg w szczególny sposób ochrania przywódców, których wyznaczył w swoim Kościele. Oraz o tym, na czym polega sprawiedliwy sąd. Nie mamy osądzać, nie mamy obawiać, ale Biblia mówi również o sprawiedliwym sądzie. Ale zanim powiem o sprawiedliwym sądzie, kilka słów na temat osądzania przywódców i co Bóg myśli na ten temat. I kiedy będziemy omawiać trzecią fazę konspiracji, czyli zasadniczą konspirację, będziemy o wiele więcej mówić na ten temat, ale teraz tylko takie podstawowe zasady. 1 Tymoteusza, rozdział 5, werset 19. Paweł pisze tutaj do Tymoteusza, który był zwierzchnikiem Kościoła w Efezie w tamtym czasie. Był pastorem. I jest napisane tak. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Starszy, presbyteros w Grece, to lider lokalnego zgromadzenia. Może to być główny pastor albo dojrzały przywódca, który jest jednym z najbliższych współpracowników głównego pastora. To jest starszy. Świadek to martyr. I w Grece to słowo dotyczy kogoś, kto może zeznawać przed sądem na temat tego, co osobiście widział lub przeżył. Jeżeli pojawia się słowo świadek w Biblii, to chodzi o naocznego świadka. Kim zatem jest biblijny świadek? Biblijny świadek nigdy nie przekazuje plotek i pogłosek. Nie utożsamia się po prostu z odczuciami kogoś innego. Znaczy, Lechu coś czuje, coś mu się wydaje. Ja lubię Lecha. I zaczynam czuć to samo. To nie jest biblijny świadek. Kogoś takiego nawet nie nazwiemy świadkiem. I biblijny świadek, powtarzam to jeszcze raz, musi być naocznym świadkiem. I Paweł nakazuje to Tymoteuszowi, że musi stosować bardzo ścisłą zasadę w odniesieniu do przywódców Kościoła. Ta zasada dotyczy wszystkich przywódców, wszystkich kościołów. Aby wnieść oskarżenie przeciwko przywódcy Kościoła, musi być ono poparte świadectwem przynajmniej dwóch naocznych świadków. To znaczy nie takich, że ja widziałem, powiedziałem Lechowi, idziemy we dwóch. Ja widziałem i Lech widział. A lepiej, żeby tych świadków było trzech. Naocznych świadków. Jak myślicie, jak często jest to przestrzegane w kościołach? Nie wiem, czy zauważyliście, że Paweł pisze tutaj do Tymoteusza, który był pastorem w kościele. Sam był przywódcą i to do niego mają być kierowane ewentualne zastrzeżenia. To znaczy nie do mojego brata czy siostry w Chrystusie, nawet chociaż bardzo ich kocham i szanuję. Bóg ustanowił porządek w swoim kościele. Bóg ustanowił przywódców. Po to, żeby ci przywódcy dbali o czystość kościoła. Jeżeli mam zastrzeżenia do jakiegoś przywódcy, to z tymi zastrzeżeniami nie udaję się do swojej żony, do swojego męża, do swojego najlepszego przyjaciela, ale udaję się do tego przywódcy, który jest nad moim przywódcą. Bardzo prosta zasada. Do tego, który ma autorytet od Boga, żeby zająć się tą sprawą. I udaje się w pokorze. A jeszcze najlepiej byłoby, gdybym wcześniej w pokorze poszedł do osoby zainteresowanej i porozmawiał z nią. I próbował ją pozyskać. I może wtedy wszystko by się wyjaśniło i nie musiałbym już nic dalej robić. Ale jeżeli w czasie takiej rozmowy nie uda mi się pozyskać tego lidera, do którego mam zastrzeżenia, to jest tylko jedna droga. Dwóch lub trzech naocznych świadków. I ta skarga musi być przedstawiona przywódcy Kościoła, nikomu innemu. No a jeżeli mam skargę przeciwko samemu przywódcy Kościoła, przeciwko głównemu pastorowi, to idę do niego tak jak do brata, sam na sam i próbuję rozwiązać tę sprawę. Jeżeli mi się nie udaje, a ten pastor został przez Kościół ustanowiony i ten pastor ma swojego pastora, to powinienem znać numer telefonu do tego kogoś albo adres e-mailowy i napisać to. Także jeżeli będziecie chcieli, to mogę wam podać adres e-mailowy i numer telefonu do pastora Rogera. Wiesia ma ze mną problem. Nie podoba jej się to, że chodzę w sandałach, kiedy głoszę. I Wiesia przychodzi do mnie i mówi: pastorze Maćku, nie podoba mi się, że głosisz w sandałach. Ja mówię: wiesz co, Wiesiu, ja mam takie przekonanie, że uważam, że mogę głosić w sandałach. To jest wolność. Wiesia mówi: ale ja się z tym nie zgadzam, nie mam problem. No ale ja nie mam zamiaru zmienić swojego przyzwyczajenia i będę głosić w sandałach. Wiesia odchodzi i co ma zrobić? Pójść do Andrzeja i wszystko mu powiedzieć? Nie. Zadzwonić do Reni i porozmawiać z nią na temat moich sandałów? Nie. Zadzwonić do mojej żony i próbować, żeby ona wpłynęła na mnie, żebym przestał nosić sandały? Nie. Wszystko to są już zalążki konspiracji. Ze wszystkiego tego może w przyszłości wykluć się konspiracja. Ale co Wiesia może zrobić? Może przede wszystkim machnąć na to ręką, powiedzieć, to nie jest takie ważne. A jeżeli to jest naprawdę i doskwiera, nie może sobie z tym problemem poradzić, to w naszym kościele mamy tę komfortową sytuację, że jest ktoś, kto włożył na mnie ręce. I kierujesz się do tych osób, które włożyły na mnie ręce. To jest Boży porządek. W Bożym Królestwie nie ma takiej zasady, że niższy rangą karci wyższego rangą. Nie chodzi tu o hierarchię, ale o Boży porządek. Tak? Czyli ja nie mogę pójść do pastora Rogera i powiedzieć mu: nie podoba mi się to, jak robisz to czy tamto, musisz to zmienić, to i to i to, i ja teraz cię detronizuję. Nawet jeśli pastor Roger jest winny. Ale dobrze by było, żebym wiedział, kto włożył ręce na pastora Rogera. Ja mam na wszelki wypadek numer telefonu i adres e-mailowy do doktora Luisa. I do pastora Stevensa, i do pastora Schallera. I ci ludzie włożyli ręce na pastora Rogera. Ale ja nie będę, żeby zachować Boży porządek, to ja nie będę teraz gromadził przy sobie Maćka, bo jest moim asystentem, i słuchaj, bo pastor Roger ma ten problem. Zadzwonię do pastora Mariusza i powiem: słuchaj, musimy pomóc pastorowi Rogerowi. Zadzwonię do pastora Sławka i powiem: pastorze Sławku, musimy pozwolić pastorowi Rogerowi. Pastora Krzyśka nie będę w to mieszał, bo on trzyma z pastorem Rogerem. I on jest zresztą na ten sam problem. To, na przykład, nie? Nie? I co się dzieje? Zwróćcie uwagę. Nie? Powstaje konspiracja. Niżsi rangą w Bożym Królestwie, ci, na których pastor Roger włożył ręce, zaczynają rozmawiać na jego temat i chcą zmienić coś w jego życiu. I chcą zmienić coś w jego służbie. I to jest konspiracja. I będziemy o tym mówić szerzej. Ale co ja robię? Przede wszystkim idę do pastora Rogera, do swojego przyjaciela, jak do brata, rozmawiam z nim. I on może mnie posłuchać, albo może mi wytłumaczyć, że jest mój błąd. A jeśli się okaże, że to nie gra i nie jestem w stanie przekonać pastora Rogera, to nie rozpowiadam innym ludziom, ale idę do doktora Luisa. Mówię: doktorze Luisie, mam na ten problem. Z nikim nie rozmawiałem, tylko z pastorem Rogerem. Pastor Roger głosi w Adidasach. I nie mogę się z tym pogodzić. Nie mogę się z tym pogodzić. I chodzi w dziurawych dżinsach. I to jest po prostu dla mnie oburzające. Doktor Luis mówi: tak? Dobrze. Dziękuję, że mi to powiedziałeś. Będę się modlić w tej sprawie, ty też się módl. I nie musisz już tym zajmować. I doktor Luis nic nie robi jeszcze z tą sprawą. Dlaczego? No, pytanie. Słuchaliście uważnie? Proszę? Dwóch świadków. Jeżeli za dwa miesiące zadzwoni do doktora Luisa Gary Grunwald, który jest w zespole misyjnym u pastora Rogera, i powie: doktorze Luisie, pastor Roger przejawia wyjątkową arogancję, moim zdaniem, ponieważ zawsze do kazalnicy wychodzi w Adidasach i w dziurawych dżinsach. I chociaż rozmawiałem z nim na ten temat, to on nie chce się upamiętać. I teraz doktor Luis ma dwóch niezależnych, naocznych świadków, którzy przynieśli do niego ten sam problem. I dalej nie musi jeszcze interweniować, może poczekać na trzeciego, ale ma już podstawy do tego, żeby zadzwonić do pastora Rogera i powiedzieć: tak, pastorze Roger, dwóch niezależnych, naocznych świadków przyniosło do mnie taką sprawę. I według ich relacji odchodzisz do kazalnicy w adidasach, które podobno czasami są brudne, i w dziurawych dżinsach. I ci nauczyni świadków uważają, że to jest, może być gorszące i nie jest to dobrym świadectwem. Czy to jest prawda? Pastor Roger jest pokornym człowiekiem. Mówi, tak, to jest prawda. A dlaczego tak robisz? Bo nie mam pieniędzy, nie stać mnie na inne buty i na inne spodnie. Widzicie? Wtedy doktor mówi, aha, rozumiem. Postaramy się zaradzić. Zrobimy składkę w Baltimore na nowe buty dla ciebie, nowe spodnie, żeby najlepiej od tych dwóch, prawda? Ale ponieważ ci dwaj mają już problem, to można nawet zrobić, żeby ten problem załagodzić, robimy składkę niezależnie od tych dwóch i pastor Roger przychodzi w nowych butach i w spodniach i wszyscy są zadowoleni. Jeżeli to jest poważniejszy problem, jeżeli byłby zagrożony w to grzech niemoralności, malwersacje finansowe lub poważna herezja, nie jakaś trzeciorzędna doktryna, ale poważna herezja, to wtedy i powiedzmy, taki pastor nie chce się upamiętać, to wtedy ten, kto jest nad nim, mówi, słuchaj, włożyliśmy na ciebie ręce, ale teraz robisz rzeczy, które są karygodne i pastor nie może tak postępować i bardzo byśmy cię prosili, żebyś ustąpił. Już chcemy to zrobić bez zamieszania, bez szumu, ale ustąp. Bo jeżeli nie ustąpisz dobrowolnie, to będziemy musieli zrobić to siłą i będziemy musieli publicznie powiedzieć, dlaczego to robimy i wkroczyć w całą tę sytuację. I to jest Boży porządek. Ale jeżeli taki lider się upamięta, to ci, którzy są nad nim, powiedzą, ok, zakrywamy to, idzie, nie grzesz więcej, paść owieczki moje. Tak jak Dawid i wielu innych. Czy to jest jasne? Czy jest w tym Boży porządek? A dlaczego tak jest? Dlatego, że Biblia mówi, że uderz pasterza, a będą rozproszone owce. I pierwszorzędnym celem ataków diabła są liderzy w Kościele. Szczególnie główni pastorzy. Szczególnie ci, którzy są owocni. I szatan chce skierować wiele bezpodstawnych oskarżeń przeciwko przywódcom. I teraz ta zasada powoduje, że jest bardzo dobre sito, przez które można przesiać oskarżenia. I poza tym nie rozmawia się za plecami przywódcy o tym przywódcy. Co jest tendencją każdego z nas. Nie sądzę, że jest tu choć jedna osoba, która nie jest winna czegoś takiego. Ja na pewno nie mógłbym podnieść ręki. Zdarzało się w moim życiu, że zamiast zrobić to, co Biblia mówi, padałem na lepszy pomysł. Ale Bóg tego nigdy nie błogosławił. I chce w tym wzrastać i chce szanować coraz bardziej w swoim życiu Boży porządek. Bo jest to zabezpieczenie. Wielkie zabezpieczenie. I ważne jest to, żebyśmy ufali Bogu, że On się zajmie swoimi przywódcami, że On zajmie się swoim Kościołem. Czy widzieliście kiedyś Księgę Objawienia i rozdział pierwszy? Gdzie są aniołowie siedmiu zborów? W prawicy Chrystusa, tak? Co to znaczy? To znaczy, że przede wszystkim są chronieni przez Niego, ale po drugie są... Chrystus widzi ich jak na dłoni. Wszystko o nich wie. Ma do nich dostęp i potrafi się nimi zająć. I Chrystus nam pokazał ten obraz, aby nam pokazać, zostaw moich przywódców w moim ręku i zaufaj mi, że ja potrafię się nimi zająć. Jak robią coś źle, ja się nimi zajmę. A nie powołałem ciebie do tego. I ta zasada wkładania rąk jest niezwykle ważna. Naprawdę. Jeżeli jesteś w jakimś kościele, to powinieneś się dowiedzieć, kto włożył ręce na pastora tego kościoła. Bo ten ktoś w duchowym porządku jest starszy rangą wobec tego pastora. Niezależnie jak bardzo owocna jest służba tego człowieka. Powiedzmy, pastor X włożył ręce na pastora Y. Pastor X ma 50-osobowy kościół. Bóg bardzo błogosławi pastora Y i ma 5000 ludzi w swoim kościele. Ale w duchowym porządku pastor X jest nad pastorem Y. I zawsze tak będzie, dopóki pastor X będzie żyć. Pastor Y nigdy nie wyrośnie w dużym porządku, w dużym porządku ponad pastora X. Tak? I ty, jeśli jesteś w kościele pastora Y, możesz zawsze pójść do pastora X. A jeżeli pastor Y w kościele, w którego kościele jesteś, nie słucha pastora X, to ewakuuj się z tego kościoła, bo ten pastor żyje w buncie przeciwko Bożemu porządkowi. W ogóle nie powinieneś być w takim kościele. Nie? I najlepiej przenieś się do kościoła pastora X. Dobrze. Ale to jest kolejny fragment. Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. I tu pojawia się problem, ponieważ niektórzy uważają, że przywódca, którego przyłapie się na grzechu, powinien być zganiony publicznie i cytują ten werset. Ale tak nie jest. Biblia tego nie naucza. I trzy powody, dla których nie chodzi tutaj o przywódcę, ale o fałszywych świadków. Pierwszy powód, gramatyczny, który właściwie powinien wystarczyć. Tych, którzy grzeszą, to w Grece tus hamartanontas i to jest imię wówczas teraźniejszy, strona czynna i to jest ważne, liczba mnoga, rodzaj męski. I ten imię słów musi połączyć się z jakimś rzeczownikiem, który występował wcześniej. I jeżeli imię słów łączy się z rzeczownikiem, to musi zgadzać się z nim w liczbie i w rodzaju. I w wersecie 19 mamy dwa rzeczowniki, do których ten imię słów się może odnosić, czyli tych, którzy grzeszą. Do starszego lub do świadków. Starszy, prezbyteru w Grece, to jest rodzaj męski, jest zgodność, ale liczba pojedyncza, nie ma zgodności. Świadków to martyron, rodzaj męski i liczba mnoga. I zgodnie z zasadą gramatyki greckiej, tych, którzy grzeszą, odnosi się do świadków, fałszywych świadków. Powiedzmy, przychodzi do mnie Jan Nowak i mówi: Maciek Knejciak bije swoją żonę. Ja sprawdzam to, co on mówi. I okazuje się, że to jest kłamstwo. Idę najpierw do Jana Nowaka i mówię: słuchaj, Janek, kłamiesz. Upamiętaj się. Jeśli się nie upamiętasz, to powiem wszystkim, że kłamiesz. Nazwę cię zmieniaj nazwiska i powiem dokładnie, co mówisz, powiem, żeby ludzie uważali na ciebie. I ten człowiek ma do wyboru albo się upamiętać i ja zakrywam jego grzech, albo się nie upamięta i wtedy ja staję do kazanicy i mówię: słuchajcie, bracie, muszę was ostrzec przed Janem Nowakiem, który rozsiewa kłamstwa na temat Maćka Knechciaka i mówi, że Maciek Knechciak bije swoją żonę, to są wierutne kłamstwa i nie słuchajcie tego człowieka. To jest fałszywy brat. Kolejny powód, dla którego chodzi o fałszywych świadków. Paweł cytuje tutaj, mówiąc o dwóch i trzech świadkach, piątą Mojżeszową, rozdział 19, gdzie zasada powoływania dwóch lub trzech świadków w sprawach cywilnych, karnych jest wyłożona. I Mojżesz pisze tak: niech nie występuje jeden tylko świadek przeciwko komukolwiek w sprawie wszelkiego przewinienia i grzechu, jakie tamten popełnił. Na podstawie zeznania dwóch świadków lub na podstawie zeznania trzech świadków rozstrzygnie się sprawę. Widzicie, na podstawie jednego zeznania jednego świadka nawet nie można rozpatrywać żadnej sprawy. Po prostu. No cóż, to jest tylko twoja opinia. Nie mam, nic z tym nie zrobię, dopóki nie będzie drugiego lub trzeciego świadka. Jeżeli wystąpi przeciwko komuś krzywdzący świadek, oskarżając go o przestępstwo, to staną obaj ci mężowie, którzy mają spór przed panem, przed kapłanem, przed kapłanami i sędziami, którzy będą w tym czasie. Sędziowie zbadają sprawę dokładnie. Jeżeli okaże się, że ten świadek jest świadkiem fałszywym, że fałszywie świadczył przeciwko swemu bratu, to uczynicie mu tak, jak on zamierzał uczynić swemu bratu. I wytępisz zło spośród siebie. A pozostali niech to usłyszą i niech się lękają, aby nie uczynili już tak złej rzeczy wśród ciebie. Tak? I teraz przechodzimy z powrotem do 1 Tymoteusza 5. I czytamy. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. Widzicie, że jest tu podana ta sama zasada i Paweł cytuje Mojżesza, streszcza to, co Mojżesz mówi. I kto miał być zganiony publicznie w zakonie Mojżesza? Fałszywy świadek. Aby wszyscy inni się bali robić to, co zrobił ten fałszywy świadek. I dokładnie o to tutaj chodzi. I ostatnią rzeczą, której chce fałszywy świadek, pragnący publicznie oszkalować przywódcę, jest to, żeby on sam został publicznie zganiony. Widzicie, wraca tutaj zasada, że Bóg odmierza na taką miarę, jaką samą mierzymy. Tak? No, Jan Nowak przychodzi do mnie i kłamie na Maćka, bo zależy mu na tym, żeby Maciek został publicznie zhańbiony, zganiony, żeby wywlec na jaw kłamstwo albo nawet jakiś fakt z jego życia i robi to poza Bożym porządkiem. I zamiast tego to ten fałszywy świadek jest publicznie obnażony. Powiedz mi, jak często to się dzieje w kościołach Bożych? Bardzo rzadko się o tym słyszy, tak? Ale o czym się słyszy? Nie? Ten pastor wyleciał, ten starszy wyleciał, tu było głosowanie, jednym głosem pastor przeszedł albo nie przeszedł. Kompletne bzdury. Zawsze powtarzam, że demokracja wywodzi się z Aten, gdzie Pawłowi nie udało się założyć kościoła i gdzie wszyscy się prawie śmiali z niego. Ale chrześcijanie są tak mądrzy, że wprowadzają demokrację do zborów. Z Biblii wywodzi się teokracja i Boży porządek, który przychodzi przez włożenie rąk, a nie przez głosowanie. I trzeci powód to biblijne przykłady. Kiedy Dawid zgrzeszył, założąc z Batrzebą i doprowadzając do śmierci Uriasza, przyszedł do niego Natan. 1 Samuela 12. I co zrobił? Poszedł do Dawida i cztery oczy go zganił. Nie postawił Dawida przed całym Izraelem. Kiedy Dawid się upamiętał, Natan powiedział, twój grzech jest przebaczony, będziesz dalej królem, będziesz żył, Bóg będzie cię karcił, zbierzesz konsekwencje swojego grzechu, ale nie odebranie się jest twój urząd, twoja służba, twoje namaszczenie, bo się upamiętałeś. Wszystko to się stało, kiedy Natan w cztery oczy rozmawiał z Dawidem, a Dawid przez cały rok trwał w grzechu. Jedna rozmowa w cztery oczy zmieniła tor życia Dawida. I nie zostało to w ogóle upublicznione. Boża zasada. Jak często to się dzieje dzisiaj? Bardzo rzadko. Dlaczego? Ponieważ diabeł zwiódł Kościół Boży w tej dziedzinie. W swojej masie Kościół Boży jest zwiedziony. Księga Genesis, rozdział 9. Noe się upił. Ledwo co wyszedł z arki, zasadził winnicę, dał sobie w szyję i był zalany w trupa. Już to kiedyś powtarzałem tutaj, ale wyobraź sobie, że twój pastor, którego kochasz nad życie i szanujesz nad życie, który zbudował dla ciebie arkę i który uratował ci życie w tej arce, nagle leży goły i zapity w trupa i na 5 metrów od niego cuchnie alkoholem. I to jest twój pastor. W niedzielę słuchaj jego kazania, a w poniedziałek rano widzisz go zalanego w trupa. Jaka jest twoja reakcja? No, zbudźmy się. Nasza reakcja pierwsza była taka. Wiesz, co widziałem? I Bóg mówi. Uważaj. Ham. Powiedział tylko o tym swoim. Nic więcej nie zrobił, tylko powiedział swoim braciom. Został zganiony przez Boga i Kanaan został przeklęty z powodu Hama. Przekleństwo spadło na ród Hama. Z powodu tylko tego, że powiedział swoim braciom. Nic więcej nie zdążył zrobić. Ale co zrobili Sem i Jafet? Wzięli płaszcz i tyłem weszli do namiotu, nie patrzyli na nagość swojego ojca, w ogóle nie widzieli, że ich ojciec jest nagi, i zakryli to płaszczem. I poczytajcie o wielkich błogosławieństwach, jakie otrzymał Sem i Jafet w przyszłości. Ham nie otrzymał takich błogosławieństw, ale Sem i Jafet otrzymali wielkie błogosławieństwa. Dlaczego? Bo zakryli grzech Noego. Nie ich zadaniem było osądzać Noego. Ich zadaniem było zakryć Noego i pozwolić mu się podnieść przed Panem, tak jak i upadł przed Panem. I to Pan miał wymierzyć Noemu karę za to, co zrobił, a nie jego synowie. Dlaczego? Bo jego synowie są niżsi rangą. Nie mają prawa tego uczynić. Koniec, kropka. Tak funkcjonuje żywy Kościół. Jeżeli jesteśmy w martwej organizacji, no to musimy o wszystko sami zadbać, ale jeśli jesteśmy w żywym kościele, to Bóg się o wszystko zatroszczy. I w końcu Księga Zachariasza, rozdział 3. Arcykapłan Jozue stoi przed tronem Bożym w brudnej szacie, która symbolizuje to, że jest winny, że popełnił grzechy. Jego wina jest niezaprzeczalna. I oskarża go szatan. I szatan ma fakty. I pokazuje na brudną szatę Jozuego. I ta szata jest brudna. I Biblia mówi, że ta szata jest brudna. Jozue żył w jakimś grzechu. Możemy domyślać się, jaki to był grzech. Ale był to na pewno grzech. I nie było co do tego żadnych wątpliwości. I co się stało przed tronem Bożym? Anioł Pański, czyli Jezus Chrystus, zganił szatana. A co zrobił z Jozuem? Przyodział go w czystą szatę, w odświętną szatę. I nie upublicznił jego grzechu. Jozue wyszedł z obecności Bożej w czystej, odświętnej szacie. Jeśli ktoś spojrzał później na Jozuego, to był przekonany, że Jozue wiódł cały czas święte życie. I nie miał pojęcia, że Jozue miał kiedyś brudną szatę. I to jest Boża zasada. I to jest ochrona dla każdego z nas, a szczególnie dla Bożych przywódców, którzy tak samo są grzesznikami, tak samo mają problemy w swoim życiu, potrzebują łaski, czasami upadają i potrzebują się podnieść. Ale upadek nie dyskwalifikuje kogoś, kto został pomazany przez Boga. Ten ktoś może się podnieść i pójść dalej za Bogiem. Jeżeli był na tyle głupi, że popełni jakiś grzech, to poniesie konsekwencje tego grzechu. Tak jak Jim Baker. Rozwiodła się z nim żona, jego syn popadł w narkotyki, spędził 5 lat w więzieniu, gdzie był gwałcony, ale Bóg go podniósł. I Jim Baker służy teraz Bogu, głosi Słowo Boże, już nie na taką skalę jak wcześniej, ale jego życie jest całkowicie odmienione. Bóg się nim zajął. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna zasada. Żaden przywódca nie jest bezkarny, nie jest ponad Bożym prawem, ale Bóg obiecuje nam, że On zajmie się swoim przywódcami. I nie pozostawił tego zgromadzeniu. I Paweł o tym pisze. Koryncjanie mieli wiele zastrzeżeń do Pawła. To im się nie podobało i tamto im się nie podobało. To był bardzo odważny i napisał im 2 wersety. Powiedział, co myśli o ich opiniach na swój temat. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki. Bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Koniec, kropka. Powiedział, Koryntianie, to, co wy mówicie, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Dla mnie liczy się to, co mówi Pan o moim życiu. Stoję przed Panem. Nie zachowujecie Bożego porządku, w związku z tym nie mamy o czym rozmawiać. Już to, że nie zachowujecie Bożego porządku, świadczy o tym, że jesteście zwiedzeni, że jesteście pod działaniem diabła, nawet jeżeli macie fakty na temat mojego życia. Koniec, kropka. Bóg wyznaczył bardzo jasny porządek. Jeżeli macie jakiś problem, wyślijcie posłów do Antiochii, gdzie włożono na mnie ręce i skąd wyjechałem na misję. Porozmawiajcie. Wyślijcie posłów do Jerozolimy, gdzie są apostołowie. Proszę bardzo, i przedstawcie mi swoją sprawę. Ale nie rozmawiajcie między sobą. Nie twórzcie frakcji. Ja jestem Apollosowy, a ja jestem Pawłowy, a ja jestem Piotrowy, a ja jestem Chrystusowy, a w ogóle Paweł to jest taki, taki i taki. A do tego jeszcze jest frakcja arcyapostołów, którzy wkroczyli do tego kościoła i siali zamęt. Paweł mówi, ja mam czyste sumienie, ale wiem, że mogę być czegoś nieświadomy, w związku z tym to mnie też nie usprawiedliwia. Nie jestem zadufany w sobie. Nade mną jest Pan. On mnie powołał. Wiecie co? Jeżeli będę coś źle robił, to On mnie na pewno skarci, bo ja wierzę, że mój Pan jest żywy. A wy macie jakiś problem ze mną? Proszę bardzo, jest Boży porządek. Oto numer telefonu do Piotra. Tu jest numer faksu do Antiochii. Proszę bardzo. Już. Nie jestem niezależny. Ktoś konkretnie na mnie włożył ręce. Dzieje apostolskie, rozdział 13, werset 1 i 2 i 3. I Duch Święty wysłał mnie na misję. Wyjechałem z Antiochii. W liście do Galacjan napisałem, że byłem w Jerozolimie, przedłożyłem apostołom swoje powołanie, swoje nauczanie i oni uścisnęli mi dłoń na znak wspólnoty i powiedzieli idź do obrzezanych. Zostałem wysłany z Antiochii, po czym zostałem wysłany z Jerozolimy. I wasza opinia, drodzy Koryntianie, mało mnie obchodzi. Jeżeli macie zastrzeżenia, to proszę bardzo, kierujcie je pod tym adresem, z którego zostałem wysłany. Koniec, kropka. I powiem wam, to jest Boży porządek. I chrześcijaństwo w tym kraju jest bardzo słabe, moim zdaniem, przede wszystkim z tego powodu, że ta zasada jest kompletnie ignorowana. I słabością Polaków, szczególnie Polaków, jest brak szacunku dla przywództwa. I w Kościele jest to prawdziwa plaga. To, co dzieje się w kościołach w Polsce, i nie tylko w kościołach, ale wobec przywódców świeckich, jest nie do pomyślenia.